Bunt Absaloma spowodowany był wcześniejszymi wydarzeniami w rodzinie Dawida, wydarzeniami, o których mówiliśmy w czasie naszych poprzednich audycji. Pamiętamy, że najpierw Amnon, pierworodny syn Dawida, popełnił grzech cudzołóstwa, gwałcąc swoją przyrodnią siostrę, a rodzoną siostrę Absaloma, Tamar. Mszcząc pohańbioną siostrę, Absalom zabił Amnona. Wywołało to wielki gniew Dawida. Absalom przebywał przez 3 lata na wygnaniu. Potem, gdy Dawid zgodził się, żeby Absalom powrócił do Jerozolimy, przez 2 lata nie był on dopuszczany przed oblicze króla. To sprawiło, że w sercu Absaloma pozostała głęboka rana, mimo że Dawid w końcu przywrócił Absaloma do łask i praw królewskiego syna. Absalom zaplanował bunt przeciwko Dawidowi i realizację swoich zamiarów rozpoczął od zjednywania sobie podwładnych swojego ojca. Siadywał w bramie miejskiej, gdzie przybywali Izraelici z różnych stron kraju, żeby przedstawić królowi swoje sporne sprawy i okazywał im zrozumienie, życzliwość i sympatię. Pamiętamy opis zachowania Absaloma z początkowego fragmentu 15 rozdziału 2 Księgi Samuela. Każdego Izraelitę przybywającego do stolicy w spornej sprawie Absalom zapewniał: patrz, sprawa twoja jest jasna i słuszna, ale u króla nie znajdziesz nikogo, kto by cię wysłuchał. Potem mówił: o, któż mnie ustanowi sędzią nad krajem? Przychodziliby do mnie wszyscy, którzy mają sprawy sporne i sądowe, a ja wydawałbym sprawiedliwe wyroki. A gdy ktoś się zbliżał, aby mu oddać pokłon, podawał mu rękę, ściskał i całował. W ten sposób Absalom postępował wobec każdego Izraelity, który przychodził po sprawiedliwość do króla. Tak zjednywał sobie serca ludu izraelskiego. Absalom postępował przebiegle i fałszywie. Wiemy, że Dawid był sprawiedliwym królem i liczył się ze zdaniem innych. Udzielał im często właściwych porad. Oszukując i przypochlebiając się ludowi, Absalom zdobył jednak spore poparcie wielu Izraelitów. Systematycznie przygotowywał grunt pod wzniecenie buntu przeciwko Dawidowi. Czytamy od 7 wiersza 15 rozdziału. Po upływie 4 lat rzekł Absalom do króla: pozwól mi pójść wypełnić w Hebronie ślub, jaki złożyłem panu. Przebywając w Geszur w Syrii, złożył sługa twój obietnicę. Jeżeli pan sprawi, że powrócę do Jerozolimy, wtedy oddam hołd panu. Król odpowiedział mu: idź w pokoju. On zaś, powstawszy, udał się do Hebronu. Absalom przebywał w Syrii na wygnaniu u swego dziadka Talmaja, króla Geszur, przez 3 lata. Matka Absaloma, jedna z żon Dawida, była córką króla Geszur. Absalom wyznaje teraz Dawidowi, że podjął wtedy ślub przed panem, że jeśli powróci do Jerozolimy, złoży hołd panu w Hebronie. Prośba Absaloma była o tyle niezwykła, że Syria, gdzie przebywał na wygnaniu, leży na północ od Izraela, a Hebron leży na południu kraju. Jednak Dawid nie robił Absalomowi żadnych przeszkód. Czytamy dalej. Król odpowiedział mu: idź w pokoju. On, powstawszy, udał się do Hebronu. Absalom skierował tajnych posłańców do pokoleń izraelskich, żeby mówili: gdy tylko posłyszycie dźwięk trąby, wołajcie: Absalom został królem w Hebronie. Pamiętamy, że gdy Dawid dochodził do władzy, został najpierw królem Judy i sprawował rządy w Hebronie przez okres 7 lat, zanim został królem całego Izraela. Jest więc oczywiste, że Absalom nie poszedł do Hebronu, żeby dopełnić ślubu przed panem. Udał się tam, żeby rozpocząć rebelię przeciw Dawidowi. Z Absalomem na jego wezwanie wyruszyło z Jerozolimy 200 ludzi, nie wiedząc w prostocie swej o niczym. Innymi słowy, ludzie towarzyszący Absalomowi nie byli świadomi tego, że knuje on spisek przeciwko swojemu ojcu. Kiedy Absalom składał ofiarę, czytamy dalej, posłał również, by wezwano z rodzinnego miasta Gilo Achitofela, doradcę Dawida. W ten sposób wzmagało się sprzysiężenie, a otoczenie Absaloma się powiększało. Absalom tak zaplanował rebelię przeciwko Dawidowi, że rozwijała się ona zgodnie z zasadą śnieżnej kuli. Dzięki sprytnym machinacjom otoczenie Absaloma stale się powiększało. Do jego stronnictwa dołączył nawet doradca Dawida, człowiek o znacznych wpływach, Achitofel. Zanim Dawid zorientował się, co się dzieje, rebelia przeciwko niemu zatoczyła już szerokie kręgi i objęła większość ludzi niechętnych Dawidowi. Bunt Absaloma okazał się tak poważny, że Dawid został zmuszony do ucieczki. W 13 i 14 wierszu 15 rozdziału 2 Księgi Samuela czytamy: Wtedy doszła wieść do Dawida. Serca ludzi z Izraela zwróciły się ku Absalomowi. Wtedy Dawid dał rozkaz wszystkim swym sługom przebywającym wraz z nim w Jerozolimie. Wstańcie, uchodźmy, gdyż nie znajdziemy ocalenia przed Absalomem. Uciekajcie spiesznie, ażeby nas nie napadł znienacka, nie sprowadził na nas niedoli i ostrzem miecza nie wygładził mieszkańców miasta. Dawid ucieka z Jerozolimy. Postawmy sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego król ucieka? Przecież Dawid tak kochał Jerozolimę. Dlaczego nie obwarował się w swojej twierdzy? Wydaje się, że Dawid czuł, że to Bóg sądzi go z powodu jego grzechów. Przeczytajmy dalsze wiersze, 25 i 26, gdzie słyszymy, jak Dawid zwraca się do kapłana Sadoka. Król powiedział Sadokowi: Zanieś z powrotem Arkę Bożą do miasta. Jeżeli Pan będzie mnie darzył życzliwością, to przywróci mnie tak, że znów będę mógł ją zobaczyć razem z przybytkiem. Jeżeli jednak powie: Nie znajduję w Tobie upodobania, oto jestem, niech czyni ze mną, co uzna za słuszne. Dawid wiedział, dlaczego spotyka go nieszczęście. Wiedział, że to, co dzieje się, to Boży sąd nad nim. Wiedział, że sobie na taki sąd zasłużył. Wiele złych rzeczy wydarzyło się w Jerozolimie. Tutaj pierworodny syn Dawida, Amnon, zgwałcił swoją siostrę, Tamar. Również tutaj miał miejsce wielki grzech samego Dawida, cudzołóstwo z Batszebą. Dawid powinien wtedy walczyć wraz ze swoją armią na wojnie, a nie siedzieć bezczynnie w Jerozolimie. Teraz Dawid opuszcza Jerozolimę, bo wie, że to Bóg go smaga, że to Bóg go karze, a on nie chce, by to miasto, które tak kocha i które sam budował, stało się areną walki, wyniszczającej wojny pomiędzy nim a synem. W 30 wierszu rozdziału 15 czytamy: Dawid tymczasem wstępował na Górę Oliwną, wchodził na nią płacząc i mając głowę zasłoniętą, szedł boso. Również wszyscy ludzie, którzy mu towarzyszyli, zasłonili swe głowy i wstępując na górę, płakali. Dawid kochał Jerozolimę. Pragnął uchronić ją przed zniszczeniem. Nie chciał, by stała się miejscem walki. A jednak wiemy z historii, że Jerozolima będzie miastem, które zostanie wiele razy zniszczone, zrujnowane z powodu swego nieposłuszeństwa względem Boga, z powodu grzechu i buntu. Nad Jerozolimą zapłacze kiedyś, tak jak Dawid, wielki syn Dawida, Jezus Chrystus. Dawid uciekał z Jerozolimy, dlatego że nie chciałby stała się miejscem bitwy, która mogłaby doprowadzić do jej zniszczenia, ale także dlatego, że nie chciał w ogóle walczyć ze swoim synem Absalomem. Jak przekonamy się z lektury następnego rozdziału, Dawid nie chciałby Absalomowi stała się jakakolwiek krzywda. Tym bardziej nie chciał śmierci swojego syna. Opuszczając Jerozolimę, Dawid narażał swoje życie na wielkie niebezpieczeństwo. Ale dla Dawida nie jest to pierwszyzna. On wiele razy znajdował się już w poważnych tarapatach. Wszystko wskazuje na to, że Dawid bardziej martwił się o swojego syna niż o siebie. Mając w pamięci całe to tło, spójrzmy, jak przebiegała rebelia Absaloma i ucieczka Dawida. W 19 i 20 wierszu 15 rozdziału czytamy: Zapytał król Itaja Gitytę: Czemuż i ty idziesz razem z nami? Wróć i pozostań przy nowym królu. Przecież jesteś cudzoziemcem, a nawet jesteś wygnańcem ze swojej ojczyzny. Wczoraj przyszedłeś, a dziś miałbyś iść, aby tułać się z nami, gdy ja sam idę bez celu? Raczej wróć, zabierając z sobą braci. Niechaj Pan okazuje ci miłość i wierność. Itaj pochodził z Gad, był z pochodzenia Filistynem, ale dołączył do Dawida. Prawdopodobnie w czasie jego półtorarocznego pobytu w kraju Filistynów i odtąd był wierny Dawidowi jako jeden z jego oficerów. Walczył u jego boku, obok Joaba i Abiszaja. był tak oddany Dawidowi, że wraz z całą rodziną uchodził teraz wraz z nim z Jerozolimy. Zwróćmy uwagę, że Itaj jest przywiązany nie tylko do Dawida, ale także do Boga, Pana Dawida, Boga Izraela. Dawid mówi mu: zawróć wraz ze sobą całą rodzinę i niechaj Pan okazuje ci miłość i wierność. Itaj jednak odpowiedział królowi, czytamy: na życie Pana, na życie Pana mego króla, w miejscu, gdzie znajdzie się Pan mój król, czy to na śmierć, czy życie, tam będzie sługa twój. Odrzekł Dawid Itajowi: a więc idź naprzód. Itaj Gityta poszedł więc dalej ze wszystkimi swoimi ludźmi i dziećmi, które były przy nim. Cała okolica głośno płakała, gdy lud przeciągał. Król przeprawił się przez potok Cedron, a cały lud przechodził obok niego w kierunku pustyni. Dawid zadecydował, że Arka Przymierza powinna pozostać w Jerozolimie. Czytamy: był tam i Sadok, a razem z nim wszyscy lewici, którzy nieśli Arkę Przymierza Bożego. I postawili Arkę Bożą obok Abiatara, aż cały lud wyszedł z miasta. Król powiedział wtedy Sadokowi: zanieś z powrotem Arkę Bożą do miasta. Chociaż wraz z Dawidem szli kapłani Sadok i Abiatar oraz lewici, Dawid postanowił odesłać Arkę Przymierza do Jerozolimy z powrotem. Wiedział, że doświadczenia, przez które przechodzi, nie są przypadkowe i że wszystkim kieruje Bóg. Jeśli Bóg okaże mu życzliwość, to Dawid powróci do Jerozolimy i będzie mógł znowu oglądać Arkę i przybytek Pana. Rzekł jeszcze król do kapłana Sadoka: patrz, wróć w pokoju do miasta wraz z synem swym Achimaasem i z Jonatanem, synem Abiatara. Obydwaj wasi synowie niech wrócą z wami. Patrzcie, czekam na pustynnych równinach, dopóki nie nadejdzie od was dla mnie słowo z wiadomościami. Sadok i Abiatar zabrali więc Arkę Bożą do Jerozolimy i tam pozostali. Dawid odesłał kapłanów wraz z Arką Przymierza do Jerozolimy. Prosił ich o przekazywanie mu wiadomości, a potem opuścił miasto. Wstąpił jeszcze na Górę Oliwną, płacząc i okazując swój żal z powodu rozstania z Jerozolimą. Tymczasem dotarła do Dawida wiadomość, czytamy dalej: Achitofel jest wraz ze spiskowcami przy Absalomie. Dawid zawołał: o Panie, racz udaremnić rady Achitofela. Achitofel był mędrcem. Był bardzo wysoko cenionym doradcą Dawida. Ponieważ przeszedł na stronę Absaloma, Dawid woła, by Bóg udaremnił jego rady. I oto, gdy Dawid dotarł do szczytu góry, gdzie oddawano pokłon Bogu, wyszedł naprzeciw niego Huszaj Arkijczyk, mający na sobie podarte odzienie, a głowę posypaną ziemią. Dawid rzekł do niego: jeżeli ze mną pójdziesz dalej, będziesz mi tylko ciężarem. Jeśli natomiast wrócisz do miasta i powiesz Absalomowi: sługą twym jestem, królu, jak byłem sługą twego ojca, tak teraz pragnę być twoim sługą, możesz wtedy na moją korzyść zniweczyć radę Achitofela. Huszaj był, podobnie jak Achitofel, bardzo szanowanym, cenionym mędrcem. Dawid poprosił go więc, by udał się do Jerozolimy i tam stanowił niejako przeciwwagę dla Achitofela, jako potajemny wywiadowca Dawida. Czytamy dalej w końcowych wierszach 15 rozdziału. Przecież tam będą z tobą Sadok i Abiatar, kapłani. O każdej sprawie, którą usłyszysz z domu królewskiego, doniesiesz kapłanom Sadokowi i Abiatarowi. Tam przebywają dwaj synowie, Achimaas i Jonatan. Za ich pośrednictwem możecie mi przekazać każdą nowinę, którą usłyszycie. Huszaj, przyjaciel Dawida, przybył do miasta równocześnie z wejściem Absaloma do Jerozolimy. Huszaj będzie szpiegiem Dawida. Będzie przekazywał Dawidowi aktualne wieści za pośrednictwem synów kapłanów Sadoka i Abiatara. Obecność Huszaja w Jerozolimie będzie miała duże znaczenie dla losów walki pomiędzy Absalomem i Dawidem. Dawid uchodzi więc z Jerozolimy. Schodząc z Góry Oliwnej, spotyka Sibę, sługę Meribaala, Kalekiego syna Jonatana. Jak pamiętamy, Dawid zaopiekował się Meribaalem, zwanym też Mefiboszetem, ze względu na pamięć o Jonatanie, swym wielkim przyjacielu. Siba był sługą, zarządcą dóbr Meribaala. Zajmował się całym jego majątkiem, ze względu na to, że jego pan był kaleką, chromym na obie nogi. Teraz Siba wychodzi naprzeciw uciekającego z Jerozolimy Dawida. W początkowych wierszach rozdziału 16 czytamy: kiedy Dawid zszedł trochę niżej szczytu, wyszedł naprzeciw niego Siba, sługa Meribaala, a za nim para obliczonych osłów. Było na nich 200 chlebów, 100 gron rodzynek, 100 placków figowych i bukłak wina. Król zapytał Sibę: po co to wszystko? Siba odpowiedział: osły niech służą do noszenia królewskiej rodziny, chleb i placki figowe na posiłek dla służby, wino zaś za napój dla odczuwających znużenie na pustyni. Siba jest bardzo uprzejmy, ale jego gest niestety nie jest szczery. Chce upiec własną pieczeń, wykorzystując wewnętrzny konflikt w rodzinie królewskiej. Zmyśla historię o tym, że jego pan, Meribaal, chce upomnieć się o swoje prawa do tronu jako potomek pierwszego króla Izraela, Saula. Gdy Dawid zapytał Sibę o Meribaala, Siba odpowiedział: pozostał on w Jerozolimie, gdyż twierdził: dziś zwróci mi dom Izraela królestwo mojego ojca. Wtedy Dawid, nie mając możliwości sprawdzenia tej informacji, przyrzekł Sibie pochopnie, że przekaże mu na własność wszystkie dobra Meribaala. I o to właśnie chodziło fałszywemu i przebiegłemu Sibie. Dawid w drodze z Jerozolimy wstąpił potem do małej miejscowości Bachurim. Tam wydarzył się bardzo przykry dla niego incydent. Czytamy od wiersza 5. Król Dawid przybył do Bachurim, a oto wyszedł stamtąd pewien człowiek. Był on z rodziny należącej do domu Saula. Nazywał się Szimei, syn Gery. Posuwając się naprzód, przeklinał i obrzucał kamieniami Dawida oraz wszystkie sługi króla Dawida, chociaż był z nim po prawej i po lewej stronie cały lud i wszyscy bohaterowie. Szimei, przeklinając, wołał w ten sposób: precz, precz, krwawy człowieku i niegodziwcze! Na ciebie Pan zrzucił odpowiedzialność za krew rodziny Saula, w miejsce którego zostałeś królem. Królestwo twoje oddał Pan w ręce Absaloma, twojego syna. Teraz ty sam jesteś w utrapieniu, bo jesteś człowiekiem krwawym. W tym, co mówił Szimei, było trochę prawdy. Dawid był krwawym człowiekiem. Ciążyła na nim krew Uriasza, pierwszego męża Batrzeby. I to, co działo się teraz, było Bożym sądem, konsekwencją grzechu Dawida. Ale z pewnością Dawid nie był winny krwi Saula i jego rodu. Odezwał się do króla Abiszaj, syn Serui, czytamy dalej: dlaczego ten zdechły pies przeklina pana mego króla? Pozwól, że podejdę i utnę mu głowę. Abiszaj chciał uciszyć tego człowieka raz na zawsze, ale Dawid nie dopuścił do tego. Zwróćmy uwagę na jego słowa. Król odpowiedział: co ja mam z wami zrobić, synowie Serui? Jeżeli on przeklina, to dlatego, że pan mu powiedział: przeklinaj Dawida. Któż w takim razie może mówić: czemu to robisz? Potem zwrócił się Dawid do Abiszaja i do wszystkich swoich sług: mój własny syn, który wyszedł z wnętrzności moich, nastaje na moje życie. Cóż dopiero ten Beniaminita? Pozostawcie go w spokoju. Niech przeklina, gdyż Pan mu na to pozwolił. Może wejrzy Pan na moje utrapienie i odpłaci mi dobrem za to dzisiejsze przekleństwo. Dawid wie, że zawinił przed Bogiem i wobec ludzi i że Pan teraz karze go za jego nieposłuszeństwo. Dawid wie także, że nie do niego należy dokonywanie zemsty za obelgi, które na niego spadają. Bóg osądzi sprawiedliwie zarówno jego, jak i Szimei. Bóg osądzi sprawiedliwie każdego. I tylko Bóg ma do tego pełne prawo. Mamy taką naturalną skłonność, żeby oceniać, osądzać, krytykować innych. Swoich sąsiadów, swoich krewnych, swoich przełożonych, swoich znajomych. Powstrzymajmy nasze złe skłonności. Rozmawiajmy z Bogiem o ludziach, a z ludźmi o Bogu. Dawid opuszcza Jerozolimę, a do stolicy wkracza jego syn, Absalom. Jak postąpi Absalom? Jak potoczy się wojna pomiędzy nim a Dawidem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w czasie następnej audycji. A z dzisiejszych rozważań zapamiętajmy tę ważną duchową lekcję, że powinniśmy do sytuacji, w których ktoś nas znieważa, krytykuje czy wyzywa, podchodzić podobnie jak Dawid. Nie naszą sprawą jest odpieranie każdego ataku i dochodzenie sprawiedliwości. Jest to Boża sprawa, osądzanie i ostateczne rozliczanie każdego człowieka. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, a jednocześnie miłosiernym. I ta świadomość powinna nas uspokajać i sprawiać, że na wszystko będziemy patrzeć z właściwym dystansem, z Bożej perspektywy.